Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Ania Eymond, artystka, grafik, fotografik i podróżnik, kilka lat temu opłynęła na jachcie Kulę Ziemską, zatrzymując się w różnych portach świata, w różnych miejscach i zachwycając różnorodnością kultur, pejzaży, zwyczajów. Z tych wielu podróży w tej chwili powstają kolejne piękne albumy, ostatni z Tybetu, wkrótce z Islandii. I właśnie o Islandii chcę dzisiaj porozmawiać, bo Islandia to odległy kraj i ze względu na swoje położenie jak gdyby leży troszeczkę z boku tradycyjnego szlaku Europa, Stany Zjednoczone, Kanada. I może ze względu właśnie na tą trudniejszą dostępność stała się ostatnio bardzo popularna. O Islandii, klimacie, zwyczajach chciałabym porozmawiać z panią Anią Eymond. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Jaka jest Islandia? Co panią najbardziej, najmocniej uderzyło w pierwszym kontakcie z tym krajem?
Islandia, po pierwsze, ja pojechałam do Islandii na wycieczkę zorganizowaną z Polski, w związku z tym leciałam już nie z Australii, ale z Warszawy i lot do Reykjaviku, stolicy Islandii, jest około 5 godzin. Islandia jest położona bliżej Grenlandii niż Europy, ale jest naliczana do Europy. Myśmy tam polecieli w lutym, to było kilka osób, taka wyprawa fotograficzna, czyli zorganizowana do fotografowania pejzaży w ładnym świetle. Przeważnie to się kojarzy z wschodem słońca, z zachodem słońca, więc może być to przerażające, jeżeli chodzi o pory. Natomiast ponieważ myśmy tam pojechali w lutym, to jest zimą, to ten dzień jest krótszy, noc jest dłuższa. W związku z tym i wschód słońca, i zachód słońca wypada w dobrym okresie czasu. Można się wyspać i można fotografować.
Luty to zimno w centralnej Europie, a w Islandii to chyba mróz, który trudno się znosi.
To znaczy Islandia jest w ten sposób, tam jest, ponieważ tam opływa ciepły północnoatlantycki prąd, który załagadza klimat, bo to jest taki arktyczny klimat, ale on jest łagodniejszy w Islandii. Jeżeli się wjedzie do centrum Islandii, do środka, to tam jest dużo zimniej. Natomiast jeżeli się podróżuje po obrzeżu, a ponieważ jest to jednak kraj w zimie śniegiem i lodem pokryty, w związku z tym nie wszystkie drogi w ogóle są przejezdne, czyli nawet do tego centrum Islandii nie jest łatwo się dostać. Myśmy jeździli po wybrzeżu zachodnio-południowym, zresztą tam jest najwięcej populacji, tam zamieszkuje, bo prawdopodobnie tam jest ten klimat najbardziej łagodny. No ale nawet z tym łagodnym klimatem, to nigdy w życiu jeszcze nie widziałam takiej ilości lodu na ulicach, na chodnikach, po prostu w ogóle nie było, nie sypie się niczym tych chodników, za wyjątkiem Reykjaviku w samym centrum. Natomiast od razu moje pierwsze zetknięcie się z Islandią było, wysiadłam z autobusu i się natychmiast wywróciłam, ponieważ byłam po prostu na lodzie. I tam nie da się chodzić, nie da się w ogóle poruszać bez kolców, które się zakłada na buty.
I wszyscy mają te kolce na butach?
No, żeby móc w ogóle gdzieś chodzić, to trzeba mieć kolce na butach, dlatego że po prostu nie da się. Ja byłam zaskoczona, że w małych miasteczkach, gdzie zatrzymywaliśmy się, czyli były po prostu chodniki, były ulice. Samochody jechały po błyszczącym lodzie. Ten lód pokrywał jezdnię i chodnik grubo. Czyli to była warstwa lodu, prawie nie było widać powierzchni ulicy, 10 centymetrów może warstwa lodu. Także chodzenie w butach jest w ogóle niemożliwe. Trzeba mieć coś, co po prostu jest...
Specjalne buty.
Tak, nieśliskie lub specjalne buty. Myśmy wszyscy musieli sobie kupić, ci, którzy nie mieli, bo część ludzi była przygotowana, ja nie, bo nie spodziewałam się czegoś takiego, więc musieliśmy sobie kupić kolce. Na szczęście one są dostępne wszędzie, bo widać, że jest to po prostu dość ważny ekwipunek, żeby móc się tam poruszać.
Wylądowaliście w Reykjaviku i co dalej? To była wycieczka, zorganizowana wycieczka dla fotografików. Po to, abyście, ja powtarzam to, co pani powiedziała, po to, abyście zrobili doskonałe zdjęcia. Tak, takie było, podejrzewam, założenie i chyba się udało, ale o tym za chwilę. Czy zwiedzaliście?
Więc myśmy wylądowaliśmy oczywiście na lotnisku w Reykjaviku i natychmiast ruszyliśmy wybrzeżem do naszego pierwszego hotelu. Pojechaliśmy na prawo od Reykjaviku, czyli do taka miejscowość, tam najdalej to się Hofn nazywa. I to przejazd przez to wybrzeże do tego Hofn zajął nam kilka dni, dlatego że myśmy chcieli zwiedzać. A tam po drodze, właściwie pierwsza noc była w takim bardzo pięknym, malutkim miasteczku, gdzie po dostaniu kluczy, po wejściu do pokoju, wszyscy byliśmy, ponieważ było ciemno, bo to było, lot był nocny, myśmy tam przyjechali mniej więcej o północy, więc każdy chciał się zakwaterować, ale również każdy był podniecony, żeby zobaczyć, no jest to zima, jest to Islandia, to jest miejsce znane z zorzy polarnej, więc wszyscy chcieli tą zorzę.
I z białych nocy.
Myśmy nie mieli białych nocy. I żeby zobaczyć zorzę polarną, trzeba mieć ciemność, bo ona wtedy jest najbardziej widoczna. Także właściwie to było, dlatego myśmy też pojechali na tą wycieczkę w lutym, żeby właśnie mieć stosunkowo ciemno raczej niż jasno, czyli nie białe noce. Nie białe noce, bo w zimie nie ma białe noce są w lecie, wtedy kiedy słońce po prostu prawie w ogóle nie zachodzi. Natomiast w zimie to słońce zachodzi wcześniej, czyli robi się koło 3 po południu, robi się już ciemno, a potem ono dopiero po godzinie 9 rano zaczyna wchodzić, czyli ten dzień jest krótki, a noc jest długa.
Jak wyglądają, to jest jedna zorza polarna, czy mówi się zorze polarne?
Chyba mówi się zorze polarne, bo zorza polarna to jest w ogóle zjawisko takie atmosferyczne. Ona, to zależy od aktywności słońca i jest to po prostu, to są cząsteczki wewnątrz plazmy, które reagują z gazami i w zależności, na różnych wysokościach i w zależności od wysokości i w zależności od gazu, z którym te cząsteczki reagują, ta zorza może być w różnych kolorach, czyli na przykład najczęściej zorza jest w kolorze zielonym. I żeby był kolor zielony, to te cząsteczki plazmy reagują z tlenem.
Mówi pani plazmy, tlenu. Plazma skąd się bierze?
Ze Słońca. To jest wszystko, to są ruchy, prawdopodobnie jakieś wybuchy na Słońcu, które po prostu przesyłają fale i one reagują w atmosferze. Te cząsteczki właśnie wewnątrz tej plazmy reagują z gazami, które są w atmosferze. Mówimy tutaj o kilometrach i kilometrach ponad Ziemią. To jest bardzo daleko. Dlatego też ta zorza czasami, w zależności od aktywności Słońca, ona może być bardziej widoczna, ona może być mniej widoczna. Ona może być prawie niewidoczna, bo to też zależy od tego, czy jest ciemno, czy nie ma światła miasta. Jeżeli są światła miasta, to ona jest gorzej widoczna. W ogóle, jeżeli jest mała aktywność Słońca, mała aktywność, ta zorza jest, ale ona jest biaława wtedy. Nie jest taka zielona, nie jest jaskrawa. Może być też purpurowa, fioletowa, może być. Ta zorza może być w najróżniejszych kolorach i ona również ma najróżniejsze formy. Może być jak takie tasiemki, może być jak takie tańczące chmury. Jest to po prostu nieprawdopodobne, nieprawdopodobne zjawisko.
A w jakim kolorze pani widziała zorzę?
Ja ją widziałam tylko i wyłącznie w zielonym, ale właściwie ona dla mnie, jak patrzyłam się na niebo, to ona była troszeczkę zimniejszym kolorze białym niż chmura. Natomiast ja nie widziałam jaskrawego koloru zielonego, bo ona nie była aktywnie taka mocna. Natomiast w aparacie fotograficznym, robiąc zdjęcia, ta zorza, która mnie gołym okiem wyglądała na taki zimny biały, była nieprawdopodobnie pistacjowo-zielona.
Więc ciekawe, to jakie to jest chemiczne zjawisko pomiędzy pani gołym okiem człowieka, który widzi białe, i jaskrawo zielony w aparacie fotograficznym.
Aparat fotograficzny ma przesłonę, która może być otwarta dużo dłużej niż oko ludzkie jest w stanie być otwarte. Oko ludzkie mruga i nie jest w stanie. W związku z tym po prostu my rejestrujemy troszeczkę inaczej kolory niż aparat fotograficzny, ale w dalszym ciągu je rejestrujemy. Jeżeli ta zorza byłaby aktywna mocno, to ja bym gołym okiem widziała ten kolor zielony. Ja widziałam, że on jest taki zimny, białawy, może lekko wchodzący zielono-niebieski, ale on nie był zielony. On zdecydowanie dopiero był jaskrawo-zielony w aparacie, ponieważ moje oko mruga i zamyka się i nie jestem w stanie tak długo mieć oka otwartego, żeby ten kolor zarejestrować.
Czy zorze polarne zdarzają się tylko w zimie?
One się zdarzają cały czas, tylko że one są widoczne wtedy, kiedy jest ciemne niebo. Na przykład jeżeli jest oświetlone środek miasta, to ona w dalszym ciągu jest. Ona nawet może być widoczna nie tylko w Islandii, w Norwegii, w Skandynawii. Zdarza się również, że widać ją podobno, ja nigdy nie widziałam, ale podobno można ją zobaczyć również z Polski. Ja w tej chwili mówię o zorzy polarnej północnej, czyli tej Aurora Borealis, bo również tutaj w Australii jest Aurora Australis.
Widziała pani kiedykolwiek Aurorę Australis?
Nie widziałam, nie.
A czy ktoś w ogóle widział, czy to jest, czy tylko o takim zjawisku się mówi, ale nikt nigdy nie widział?
Nie mam pojęcia. To trzeba byłoby na ten temat poczytać. Ja tam nigdy nie byłam tak daleko, bo to trzeba być mniej więcej pewnie pod kołem podbiegunowym, żeby faktycznie to dobrze widzieć, a to musi być silna działalność Słońca, żeby one były widoczne w innych szerokościach geograficznych. Natomiast normalnie, przeważnie jednak jeździ się na półkulę północną, bo to jest taka bardziej znana, te północne światła, światła północy, zorza. A co jest również ciekawe, bo tego nie wiedziałam, ale właśnie przeczytałam sobie, że to Galileo Galilei nazwał pierwszy to zjawisko Aurora i nazwał to imieniem bogini brzasku i świtu. Także to też takie było moje odkrycie. Tego nawet nie wiedziałam. Dopiero jak przyjechałam z Islandii i zaczęłam czytać na ten temat, to właśnie coś takiego odkryłam.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.